Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kiedy Karmel dobrze działa, to przyciąga, przypomniał papież na audiencji dla przełożonych i delegatek karmelitanek bosych. Kościół, w którym przed 8 laty zamordowano księdza Jacques'a Hamela, powoli przekształca się w sanktuarium. Pielgrzymów stale przybywa i to nie tylko z Francji, opowiada miejscowy proboszcz. Postawa Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, to mocne świadectwo obrony życia, zwłaszcza teraz w kontekście decyzji Parlamentu Europejskiego czy dyskusji o aborcji w Polsce, uważa kardynał Grzegorz Ryś. 18 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Kiedy Karmel dobrze działa, przyciąga, czy tak nie jest, przypomina zapalone światło wobec much, przyciąga. Wskazywał dziś papież, przyjmując w Watykanie przełożone i delegatki karmelitanek bosych. Zajmują się one ponowną rewizją swych konstytucji. Franciszek zaznaczył, iż takie zadanie oznacza dwie rzeczy. Zebranie pamięci o przeszłości, aby spojrzeć w przyszłość.
Strategie obronne są owocem nostalgicznego powrotu do przeszłości. To nie działa. Nostalgia nie działa. Ewangeliczna nadzieja idzie w drugą stronę. Daje nam radość z historii, którą przeżyliśmy do tej pory, ale czyni nas zdolnymi do patrzenia w przyszłość z takimi korzeniami, jakie otrzymaliśmy. Nazywa się to zachowaniem charyzmatu, nadzieją pójścia naprzód. I to naprawdę działa.
Ojciec Święty podkreślił, że praktykowane przez siostry życie kontemplacyjne dostarcza najlepszego światła, nadziei Ewangelii. Ta nadzieja oznacza oddanie się Bogu, uczenie się odczytywania Jego znaków i podejmowanie odważnych decyzji. Chodzi tutaj o niepoleganie wyłącznie na ludzkich strategiach obronnych, gdy chodzi o refleksję nad klasztorem, który należy ocalić lub porzucić, nad formami życia wspólnotowego lub powołaniami, powiedział papież. Jedność jest niezbędnym elementem do przyjęcia wizji Królestwa Bożego, dlatego też istnieje nieodłączna więź między ekumenizmem a misją chrześcijańską. Papież Franciszek pisze o tym w przesłaniu na 4. Światowe Zgromadzenie Globalnego Forum Chrześcijańskiego. Wydarzenie odbywa się w stolicy Gany.
W przesłaniu papież przypomina, że zgromadzenie uczestników z całego świata odzwierciedla piękną mozaikę współczesnego chrześcijaństwa z jego bogatą różnorodnością, a jednocześnie opiera się na naszej wspólnej tożsamości jako naśladowców Jezusa Chrystusa. Franciszek zauważa, że temat tegorocznego wydarzenia, aby świat poznał, wzywa chrześcijan do ucieleśnienia jedności i miłości trójjedynego Boga w życiu osobistym i kościelnym, aby dawać wspólne świadectwo w świecie naznaczonym podziałami i rywalizacją.
Światowe Zgromadzenie Globalnego Forum Chrześcijańskiego jest współtworzone przez chrześcijan wszystkich wyznań. Zostało zapoczątkowane w 1998 roku. Ma swoje lokalne odpowiedniki w wielu krajach świata. W Polsce jest nim Polskie Forum Chrześcijańskie. Na 8 miesięcy przed rozpoczęciem roku jubileuszowego 2025 główny rabin Rzymu przypomina chrześcijanom o pierwotnym biblijnym znaczeniu jubileuszu. Uświadamiał on wszystkim ich pierwotne obdarowanie przez Boga, wolnością i ziemią. Służył też okresowej korekcji nieprawości, mówi rabin Ricardo di Seni. Z tego też względu jubileusz biblijny, obchodzony co 50 lat, miał dwa aspekty prawne.
Il primo è la liberazione degli schiavi.
Pierwszy z nich to wyzwolenie niewolników, a drugi to unieważnienie aktów własności ziemi. Własność ziemi odnosi się do systemu biblijnego. Gdy Izraelici przybyli do ziemi obiecanej, cały obszar został podzielony między plemiona, pokolenia, tak aby każda rodzina miała kawałek ziemi. Ziemia była wówczas głównym źródłem utrzymania. Potem mogło się zdarzyć, że ktoś stracił wszystko, a kto inny zgromadził majątek. Jubileusz to swoiste wyzerowanie. panowanie, to znaczy każdy wracał do pierwotnego stanu posiadania. Jubileusz służył więc uporządkowaniu spraw majątkowych, aby każdy miał równy udział. Skoro nieprawość pojawia się wśród ludzi, to trzeba ją naprawiać, systematycznie i okresowo. Jest to bardzo ważne przesłanie społeczne.
Rozmawiając z Radiem Watykańskim, główny rabin Rzymu przypomina, że samo słowo jubileusz wywodzi się od hebrajskiego słowa jobel, oznaczającego sygnał odegrany na baranim rogu. W ten sposób ogłaszano początek jubileuszu. Dźwięk ten pojawia się również w Biblii przy innych doniosłych okazjach, jak ogłoszenie dekalogu. Kapłani nie mogą być zimnymi nauczycielami abstrakcyjnej prawdy, podkreśla kardynał Lazaro Juhełng-Sik przed przypadającym 21 kwietnia Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Formacja duchowa musi iść w parze z dojrzałością psychologiczną, spokojem wewnętrznym i równowagą afektywną.
Koreański kardynał, który jeszcze przed przybyciem do Watykanu zajmował się formacją, podkreśla, że kapłaństwo doświadcza dziś wielu kryzysów. Przypomina, że wielu księży jest przemęczonych obowiązkami, które się na nich nakłada, a wraz ze spadkiem powołań będzie jeszcze trudniej. Wskazuje też, że trzeba na nowo przemyśleć profil księdza diecezjalnego, który choć nie jest powołany do życia zakonnego, powinien odkryć sakramentalną wartość braterstwa, poczuć się w prezbiterium jak w domu, razem z biskupem, współbraćmi w kapłaństwie i wiernymi, ponieważ szczególnie w obecnych trudnościach ta przynależność może go umocnić w posłudze duszpasterskiej i dodać siły, kiedy samotność staje się ciężarem.
Koreański kardynał zauważa, że kapłaństwo nie może zostać zredukowane do bycia administratorem obrzędów religijnych. Wskazuje, że świat potrzebuje księży zdolnych nieść wszystkim radość Ewangelii jako proroctwo nowego świata i kompas na drodze życia. Kościół parafialny księdza Jacques'a Amela powoli przemienia się w sanktuarium. Pielgrzymów bowiem stale przybywa. Grupy szkolne, członkowie ruchów, bractwa kapłańskie z północnej Francji, regionu paryskiego, a nawet z Anglii czy Japonii, opowiada 92-letni kościelny, mianowany jeszcze przez księdza Amela. Wspomina, że w przeszłości kościół często bywał zamknięty, teraz pozostaje otwarty przez cały dzień.
Jak informuje tygodnik Famille Chrétienne, pielgrzymi przybywający do Saint-Étienne-du-Rouvray adorują krzyż zbezczeszczony podczas ataku i całują prosty drewniany ołtarz, na którym wciąż widnieją ślady zadanych nożem ciosów. O życiu kapłana męczennika opowiada siostra Danielle, która 26 lipca 2016 roku uczestniczyła we mszy, podczas której do kościoła wtargnęli terroryści. Jej udało się uciec przez zakrystię i powiadomić policję. Dziś niechętnie wraca do tamtych wydarzeń. Woli opowiadać o niespodziewanych owocach tego męczeństwa również w lokalnej społeczności muzułmańskiej. Najlepszym świadectwem duchowej więzi z księdzem Amelem jest Księga Intencji, w której pątnicy zapisują swoje modlitwy. Zazwyczaj dziękują za jego świadectwo i proszą o wstawiennictwo w intencji chorego dziecka, przyjaciela czy własnego małżeństwa. Niech jego pokorna wierność własnej misji pomoże nam być chrześcijanami do końca, napisał jeden z pielgrzymów.
Proboszcz parafii podkreśla, że zależy mu na jak najwierniejszym ukazaniu zamordowanego kapłana, zgodnie z prawdą, bez idealizowania. Był to bowiem sędziwy już kapłan, miał wahania nastrojów, nie lubił improwizować, zwłaszcza w liturgii. Z jego homilii wyłania się jednak świętość życia codziennego i prawdziwa duchowość kapłana diecezjalnego, dodaje ksiądz Jacques Simon. Ona jest potężnym znakiem ratowania każdego życia. Świadczy o tym zdanie, które sama zapisała w swoim raporcie położnej z Auschwitz. Dzieci nie wolno zabijać. Tak o heroicznej postawie Stanisławy Leszczyńskiej opowiada kardynał Grzegorz Ryś. Zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej. Wczoraj zebrane dokumenty dostarczono do Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. O postaci pochodzącej z Łodzi bohaterki z Auschwitz rozmawiał z Radiem Watykańskim kardynał Grzegorz Ryś. Wskazuje on po pierwsze, że kobieta ta stanowi obecnie przykład zaangażowania w ochronę życia, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń i decyzji dokonywanych we Francji, w Parlamencie Europejskim, czy toczonej w Polsce debaty o aborcji.
Ona jest tu potężnym znakiem ratowania każdego życia, tym zdaniem, które sama zapisała w swoim raporcie położnej z Auschwitz, że dzieci nie wolno zabijać. To jest proste stwierdzenie. Pamiętajmy, że w Auschwitz dokonywano także aborcji, kierując się takim czy innym rozumieniem potrzeby. To znaczy Auschwitz było także kobieta, której ciąża stała się widoczna, jej życie było zagrożone. Mogła być natychmiast skazana na śmierć, ponieważ nie nadawała się do żadnej pracy. Więc w Auschwitz dokonywano też aborcji. A tu mamy osobę, która była radykalnie za życiem. Jak sama mówi, odebrała 3000 porodów na bloku obozowym w strasznych warunkach higienicznych i żadne z dzieci nie umarło w czasie porodu, żadna z matek nie umarła w czasie porodu. Oczywiście te dzieci potem były mordowane przez służbę obozową, ale 30 z nich przeżyło obóz.
Inny ważny wymiar kandydatki na ołtarze, jak podkreśla metropolita łódzki, stanowi jej postawa pojednania, którą widać szczególnie już po wojnie i okupacji.
Zwłaszcza rodzina pani Leszczyńskiej podkreśla, że w domu nie wolno było źle mówić o Niemcach i że ona sama bardzo rzadko opowiadała o obozie koncentracyjnym, ponieważ nie chciała budzić nienawiści do Niemców. Jeden z jej zięciów był Niemcem, zresztą bardzo pięknie o niej zeznaje w procesie. Ale to wszystko wynikało właśnie stąd, że to była osoba wielkiego przebaczenia, wielkiego pojednania i taką ją na pewno trzeba dzisiaj pokazywać.
Ponadto, jak przyznaje kardynał Ryś, istnieje jeszcze wiele innych wymiarów objawiających się w życiu sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Na przykład to, jak gromadziła wokół siebie rodzinę, jednoczyła bliskich sobie ludzi. Sam metropolita łódzki dodaje, że dość wcześnie usłyszał o tej postaci.
W seminarium tam czytałem teksty biskupa Bejzego o Leszczyńskiej i właściwie wydawało mi się, że to już dawno powinna być sprawa przeprowadzona. Natomiast ten proces był w Łodzi zaczęty w 1992 roku, potem dla powodów, o których myślę nie miejsce tu teraz ani czas mówić, się zatrzymał. Możliwie natychmiast postanowiłem go wznowić. Powołaliśmy nową komisję historyczną, bardzo kompetentnych historyków, którzy pracują dzisiaj w miejscu pamięci w Auschwitz. No i to, co trzeba było, myślę, zrobiliśmy dobrze. Mam nadzieję teraz na dalsze postępy tego procesu już w Watykanie.
Zapytany na koniec, co szczególnie zapamiętał ze świadectwa o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej, czy z jej własnych słów, kardynał Ryś wraca do czasów obozu koncentracyjnego.
Z tego, co powiedziała, to chyba najbardziej zostaje taka wymiana zdań z doktorem Mengele, który był autorem tych wszystkich pseudomedycznych zabiegów w Auschwitz. On się jej pytał, ile komplikacji miała przy przyjmowaniu porodów. No i ona mu odpowiedziała, że ani jednej. Co Mengele zdumiało, ponieważ powiedział jej, że w Niemczech nie ma takiej kliniki, w której by były takie wyniki. A w bloku obozowym w Birkenau takie cuda się działo.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Il corpo umano parla un linguaggio di cui esso non è l'autore.
Ciało ludzkie mówi mową, której ono samo nie jest autorem. Autorem jest człowiek jako mężczyzna lub kobieta, jako oblubieniec i oblubienica. Człowiek ze swoim odwiecznym powołaniem do osobowej komunii. Równocześnie jednak tenże człowiek owej szczególnej mowy swego osobowego bytu i powołania nie może poniekąd wypowiedzieć bez ciała. W taki sposób jest już ukonstytuowany od początku, że największe słowa ducha, słowa miłości, oddania, wierności domagają się właściwej mowy ciała i bez niej nie mogą być w pełni wypowiedziane.
Non possono essere pienamente espresse.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.